Audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19. Ja jestem w studiu Radia Ain Karim 104,4 FM. Fale internetowe podane na stronie naszego radia. Audycję będzie oczywiście można odsłuchać, tak jak i wszystkie inne audycje nadawane z tego studia. Ja nazywam się Agata Krzywoń, jestem lekarzem i zapraszam do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie. W dzisiejszej audycji będzie lokowanie produktu, w kilku produktów. Po pierwsze muzyki, w niedzielę, która była niedawno w Myślenicach, odbył się fajny koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo i dzisiaj będziemy sobie lokować ten zespół w audycji Szlachetne Zdrowie. Spotkałam parę osób ze Skomielnej, więc myślę, że się też ucieszą z tego powodu, że taka wspominkowa dzisiaj będzie audycja, jeśli chodzi o muzykę. Będzie też lokowanie produktów medycznych. Może nie z nazwy, może tak bardziej ogólnie, ale audycja, jako że mamy maj, miesiąc taki ogólnie, którym czujemy, że dobrze jest dbać o zdrowie, będziemy mówić o profilaktyce i będziemy mówić szczególnie o szczepieniach osób dorosłych. Jak wiecie, ja głównie w naszej przychodni zajmuję się osobami dorosłymi. Mam oczywiście specjalizację, która uprawnia także do leczenia dzieci, ale ponieważ jakby w moim głównym kręgu zainteresowań są jednak te osoby dorosłe i poprzez to, że prowadzimy opiekę koordynowaną, to tak naprawdę głównie zajmuję się w praktyce osobami dorosłymi, z wszystkimi schorzeniami, które tych osób dotyczą. Mam też specjalizację z geriatrii, czyli uprawnienia do leczenia i opieki nad osobami starszymi, czyli seniorami. I do tych osób głównie celujemy, czy jakby zapraszamy ich do tych szczepień, które są należne osobom dorosłym. Profilaktyka, czyli coś, co po pierwsze ma zapobiegać chorobom, ale także ma nam pomóc wykryć pewne choroby na wczesnym etapie. Tą profilaktykę ogólnie kierujemy do całej populacji, ale poszczególne grupy osób mają wybrane badania, które są jakby celowane dla nich, ponieważ wiemy, że w takiej grupie wiekowej zdarzają się takie choroby i u nich musimy działać w ten sposób. Niedawno, może słyszeliście, pani Monika Olejnik jakby podzieliła się taką informacją. Nie będę tutaj zdradzać jak tajemnicy, ponieważ ona sama to podała do publicznej wiadomości. Został u niej zdiagnozowany rak piersi. I ona też powiedziała takie bardzo ważne słowa. Po prostu badajmy się częściej. Ja często w swojej praktyce, bo wiecie, że przy tym badaniu, które jest takie obowiązkowe u osób dorosłych raz w roku, pytam, kiedy ginekolog, kiedy cytologia, kiedy mammografia, kiedy kolonoskopia i czy były te badania zrobione w odpowiednich terminach i odstępach. I niestety, z przykrością muszę powiedzieć, że ponad 50% osób mówi, o nie, ja nie będę sobie szukał chorób. Profilaktyka to nie jest szukanie chorób. Po pierwsze, tak jak powiedziałam, zapobiegamy rozwojowi chorób, a druga sprawa, poszukujemy chorób na wczesnym etapie, żeby po pierwsze, jeśli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, czyli wcześniej leczymy nadciśnienie, zapobiegamy rozwojowi choroby niedokrwiennej serca, przerostowi mięśnia serca, czyli niwelujemy ryzyko rozwoju niewydolności serca, wcześniej wykrywamy cukrzycę, nie chcemy, żeby nam uszkodziły się nerki od cukrzycy, żeby doszło do polineuropatii, czyli uszkodzenia nerwów obwodowych od cukrzycy, nie chcemy, żeby się uszkodziły oczy od cukrzycy, dlatego wykrywamy wcześniej i wcześniej leczymy. Profilaktyka onkologiczna polega przede wszystkim na tym, że jeśli w ogóle mamy grupę wiekową, w której niestety ryzyko rozwoju, na przykład raka piersi czy raka jelita grubego jest większe, to wykonujemy odpowiednie badania w odpowiednich interwałach czasowych po to, że jeśli rzeczywiście u tej osoby rozwinie się ta choroba, żebyśmy ją wykryli na bardzo wczesnym etapie, żeby leczenie było proste, żeby nie było obciążające. Tak naprawdę kolonoskopia dostępna od 50 roku życia do 65 roku życia, raz na 10 lat profilaktyczna. W tej chwili nie ma kompletnie żadnego problemu z dostępem do tego badania u osób w tej grupie wiekowej. Jedno z najlepszych badań profilaktycznych. Wykonujemy badanie, wykrywamy polipy czy zmiany, z których może się rozwijać nowotwór. W trakcie tego badania mamy od razu leczenie, wynik histologiczny i już wiemy, czy kolejna kolonoskopia ma być zrobiona za 3 lata, czy za 5 lat, czy jeśli jest wszystko w porządku, robimy kolonoskopię za 10 lat. Nie ma się co tutaj jakby bronić przed tym. Czy warto się zastanawiać nad czymś, nad całą procedurą, która przygotowanie plus badanie to są 2 dni i mamy odpowiedź tak naprawdę po tych 2 dniach. Czasem jeśli to badanie histologiczne jest posłane, no to powiedzmy te 3 tygodnie, ale tak naprawdę wtedy nie jesteśmy zaangażowani. Czy warto się zastanawiać nad czymś takim, czy nie, ja nie będę szukał u siebie choroby. Poczekam, aż się rozwinie ten rak. Leczenie raka, nawet na wczesnym etapie, to jest dobre 5 lat. Chemioterapia, radioterapia, operacja, stomia, ileostomia, kolostomia. Zastanówmy się, gdzie i na którą stronę przeważyć szale tutaj w naszym działaniu. Kolonoskopia, jeszcze raz powtarzam, badanie dostępne od 50 roku życia do 65 roku życia bez konsultacji z lekarzem. Czyli jeśli jesteście w tej grupie wiekowej, nie mieliście kolonoskopii robionej, wystarczy, że wejdziecie na stronę, na naszej przychodni też jest, ale wpiszecie w internecie kolonoskopia profilaktyczna, wyskoczą ośrodki, w których to badanie jest wykonywane, tylko i wyłącznie po waszym telefonie, podaniu numeru PESEL, zostajecie wpisani na listę. No, my tu najbliżej mamy w Mszanie Dolnej, w Skomielnej Białej, no i ośrodki krakowskie. Sucha także szpital w Suchej wykonuje to badanie. W Myślenicach akurat tego badania profilaktycznego nie ma. Mammografia, przesunięta grupa wiekowa. Od 45 roku życia wykonujemy mammografię co 2 lata bez rozmowy z ginekologiem, z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Nie musimy się z nikim kontaktować. Dzwonicie do ośrodka, który wykonuje badanie i podajecie tylko swój numer PESEL. Pani sprawdza, czy jesteście już w tej grupie, czy te 2 lata minęły. I do 74 roku życia to badanie jest w tej chwili dostępne. Przypominam, że od listopada tamtego roku grupa wiekowa została przesunięta, czyli mamy od 45 roku do 74 roku. Ginekolog dla kobiet dostępny tak naprawdę co 2 lata, cytologia kompletnie bezpłatnie, bez żadnego proszenia się, bez wydawania żadnych pieniędzy. Po prostu macie to jakby w ramach swojego ubezpieczenia wpisane. Program 40+, zachęcam osoby, które tego nie robiły. W tej chwili wiemy, że jest on tylko do końca czerwca. Pakiet taki profilaktyczny, próby wątrobowe, nerkowe, morfologia, cały lipidogram, cukier, kał na krew utajoną, mocz w ośrodkach, w których jest to badanie wykonywane. Na to badanie musi być elektroniczne skierowanie akurat i jeśli mamy dostęp do swojego konta, to możemy sobie sami wystawić to skierowanie. Jeśli nie, to dzwonimy do swojej przychodni, gdzie to skierowanie jest wystawiane przez personel czy pracowników przychodni. Te badania zachęcam do wykonywania i one są dostępne dla was tak naprawdę nawet bez kontaktu z waszym lekarzem. Natomiast szczepienia już wymagają pewnej konsultacji, szczególnie niektóre, i jednak kontaktu ze swoim lekarzem. Jakie szczepienia zalecamy osobom dorosłym? W tej chwili jest też taka akcja, rzeczywiście bardzo dużo mamy krztuśca wśród osób dorosłych. Mówicie, nie krztusiec, ja się tam leczyłem, prawda, szczepiłem kiedyś tam. Odporność na krztusiec po szczepieniu to jest maksymalnie 10 lat, więc tutaj doszczepiamy się mniej więcej w tych okresach co 10 lat, podobnie jak w przypadku tężca. Ostatnio też była taka sytuacja w przychodni. Mama zastanawia się, czy szczepić dziecko przeciw tężcowi. Przecież nie ma już praktycznie nawet na wsi krów, koni. To skąd ten tężec się bierze w glebie? No po prostu on sobie tam mieszka. Niedawno zupełnie dorosły mężczyzna, 50-paroletni, więc już oczywiście po okresie karencji szczepionki tężcowej w Warszawie, nie na wsi, nie w gminie Tokarnia, zupełnie w lasku jakimś tam miejskim przewrócił się, otarcie takie poważne okolicy przedramienia. No po około mniej więcej 24 godzinach rozpoczęło się drętwienie ręki, zrobiło się zakażenie. No akurat miał szczęście, że lekarz, który znajdował się na, w tej pierwszej pomocy, był lekarzem starszym i w ogóle pomyślał o tym, że może to być tężec. Dość szybka była interwencja, znalazł się szybko na oddziale zakaźnym, ale tak czy siak spędził 3 tygodnie na oddziale zakaźnym, bo tak naprawdę w przypadku tężca też, jak w przypadku krztuśca, spodziewamy się, że będzie działać ta toksyna i te szkody mięśniowe i problemy z mięśniami, z oddychaniem są zwykle przynajmniej 2-3 tygodniowe i wtedy taki pacjent wymaga hospitalizacji. Czy w Polsce osoby, które się szczepiły na tężec, umrą na ten tężec? Najprawdopodobniej nie. Natomiast kto z nas marzy o pobycie w szpitalu 3-4-tygodniowym? No nikt, prawda? Jeszcze dobrze jest, żebyśmy rzeczywiście w którymś momencie ktoś pomyślał, że to jest akurat ta choroba. Podobnie jest z krztuścem. Czy osoba dorosła, czy dla osoby dorosłej, nawet z wielochorobowością, krztusiec jest chorobą groźną czy śmiertelną? Pewnie nie. Jeden kurs antybiotyków likwiduje bakterie, ale toksyna, która wywołuje kaszel, który trwa czasem kilka tygodni, kilka miesięcy, czy jesteśmy w stanie z nią wygrać przy pomocy leków? Nie. Osoby dorosłe, które przeszły krztusiec, wiedzą, że ten kaszel przez kilka miesięcy jest taki, że na niego po prostu leki nie działają. I zanim też wpadniemy na pomysł, teraz już wiemy, że mamy wśród dorosłych epidemię krztuśca, ktoś wpadnie na pomysł, że to może jest krztusiec, to wtedy już zwykle stosowanie antybiotyku nie ma sensu, bo to już jest zbyt długo i rzeczywiście organizm sobie jakoś z bakterią radzi. Natomiast pozostają powikłania w postaci kaszlu poinfekcyjnego, który jest bardzo uciążliwy. W międzyczasie zwykle robimy rentgen, robimy diagnostykę, może astma, może alergia, może wiele innych chorób, może refluks, może kaszel od refluksu, czy w ogóle przeprowadzamy całą diagnostykę kaszlu. Często nawet pacjent dostaje skierowanie do szpitala, otrzymuje termin 2-3 miesiące, prawda, do hospitalizacji, żeby sprawdzić, z jakiego powodu jest kaszel, a może się potem okazać, że to po prostu jest zwykły kaszel po krztuścu. Czy warto to robić, czy nie lepiej się po prostu raz na 10 lat doszczepić? Oczywiście, że nie ma sensu chorować. Ja zawsze powtarzam w tej audycji, nie ma sensu chorować na coś, czemu możemy zapobiec.
Życie jest człowieka, idzie wciąż, dalej wciąż, dokąd, skąd, dokąd, skąd, dokąd, skąd. Jak zjawa senna, życie jest człowieka, zjawia się, dotknąć chcesz, lecz ucieka, lecz ucieka, lecz ucieka. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. Wędrówką jedną życie jest człowieka, idzie tam, idzie tu. Brak mu tchu, brak mu tchu, brak mu tchu. Jak chmura zwiewna życie jest człowieka. Płynie wzwyż, płynie w niż. Śmierć go czeka, śmierć go czeka, śmierć go czeka. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się.
Zatem, co to jest szczepionka? Szczepionka jest to preparat, który imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju odporności, która jest taka sama, bardzo podobna do tej, jaką uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem, czyli z bakterią albo wirusem, zależnie od patogenezy danej choroby. Czyli szczepionka wywołuje odpowiedź immunologiczną, która jest podobna do naturalnej odporności. Głównym celem szczepionki jest ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, których nie da się przewidzieć. Podobnie też było w przypadku szczepień na COVID, prawda? Że ta szczepionka, czy w ogóle szczepienia na COVID przede wszystkim, które nadal prowadzimy, zapobiegają ciężkim powikłaniom. Infekcja może być, podobnie jak w przypadku grypy, ale to jest zwykle jedno-dwudniowa infekcja, którą sobie organizm sam radzi i tak naprawdę najczęściej nie wymaga kompletnie żadnego leczenia. W skład szczepionki wchodzą najczęściej antygeny, czyli powiedzmy ogólnie fragmenty, które są uzyskiwane z żywych czy też zabitych drobnoustrojów, oczyszczonych fragmentów, produktów metabolizmu bakterii, czyli zawsze jakby materiałem wyjściowym jest jakiś fragment tego drobnoustroju, który wywołuje daną chorobę. Szczepionka zawiera też substancje pomocnicze, ponieważ taki antygen z takiego powiedzmy niecałej bakterii czy niecałego wirusa zwykle mógłby słabiej działać immunologicznie, czyli ta odpowiedź mogłaby być słaba, a my chcemy, żeby ta odpowiedź była przypominała naturalną odpowiedź. To musimy mieć substancje, które stabilizują te antygeny i adiuwanty wzmacniające tą odpowiedź immunologiczną. Antygen tej szczepionki zawiera w sobie zwykle też antygeny, które pochodzą z komórki, która służyła nam do produkcji tej szczepionki. Skuteczność szczepienia zależy od wszystkiego, prawda? Od rodzaju wyjściowego drobnoustroju. Mamy takie drobnoustroje, z którymi do tej pory nie możemy sobie poradzić, nie jesteśmy w stanie wyprodukować dobrej szczepionki immunologicznie. Zależy to od zmienności danego drobnoustroju. W każdym razie tutaj jakby Wszystko ma znaczenie w tym. Szczepionka jest produktem leczniczym. Jest to sygnał dla naszego organizmu. Słuchajcie, pojawia się tutaj coś niedobrego. Przeciwciała, limfocyty, zaczynajcie działać, produkujcie odpowiednie mechanizmy immunologiczne, bo taki drobnoustrój może się pojawić w naszej okolicy i wtedy już musimy być przygotowani. Mamy, tak ogólnie, to już też o tym mówiliśmy, takie trzy rodzaje szczepionek w tej chwili. Jeszcze do niedawna mówiliśmy o dwóch rodzajach, a w tej chwili mówimy o trzech rodzajach szczepionek. Szczepionka żywa, która zawiera żywe drobnoustroje, ale osłabione. I taka szczepionka żywa to jest szczepionka odra, świnka i różyczka. Między innymi. Wśród tych różnych szczepionek, ta szczepionka jest szczepionką żywą. Zawiera ona w sobie żywe fragmenty tych bakterii, które wywołują te choroby i w ten sposób uzyskujemy odpowiedź immunologiczną. Szczepionka odra, świnka i różyczka jest szczepionką bardzo immunogenną. I tutaj tak naprawdę w dzieciństwie podanie tych dwóch dawek, przypominam, że osoby dorosłe nie dostawały dwóch dawek szczepienia. My w tej chwili dopiero od bodajże 94, może 6 roku tak naprawdę mamy wszystkie osoby zaszczepione podwójnymi dawkami. I tutaj dziewczynki są chronione szczególnie w ciąży, żeby nie zachorowały na różyczkę, bo przypominam, że ten wirus jest wirusem, który wywołuje wady u płodu, wady letalne, poza tym bardzo ciężkie wady serca. W związku z tym chcemy, żeby wszystkie kobiety były zaszczepione, żeby nie było problemu, że w ciąży zachorują na różyczkę. Więc oczywiście rodzice, którzy nie szczepią swoich dzieci, narażają kiedyś, być może w przyszłości, swoje wnuki na wystąpienie wad bardzo ciężkich, często letalnych, czyli takich, które mogą prowadzić do poronienia w trakcie ciąży. Natomiast osoby dorosłe, które kiedyś tam w przeszłości otrzymały jedną dawkę szczepionki przeciw odrze, no powinny sobie gdzieś tam w swoim życiu podać tą drugą dawkę, żeby tą odporność wzmocnić. To jest szczepionka żywa. Szczepionka inaktywowana w większości mamy do czynienia z takimi szczepionkami. Zawiera ona zabite drobnoustroje, wyizolowane, oczyszczone antygeny. Te szczepionki jakby z założenia są troszeczkę słabsze i one wymagają tych kilku podań. To, co szczepimy się w schematach, prawda, żółtaczka, trzy dawki, szczepionki przeciw pneumokokom, w tej chwili szczepionki przeciw polio są też szczepionkami inaktywowanymi, czyli słabszymi. Też mamy szczepionki przeciw krztuścowi. Przez to, ponieważ już nie podajemy całych komórek krztuśca i ta immunogenność jest słabsza, podajemy te szczepionki z zabitymi bakteriami krztuśca. Przez to potrzebujemy tych doszczepień, podobnie jak do szczepienia przeciw tężcowi. Czyli tu ta odpowiedź jest słabsza, czyli nasz organizm co jakiś czas musi sobie przypomnieć, że jest taka gdzieś tam bakteria w otoczeniu, która może się pojawić, więc musimy mieć w gotowości te przeciwciała, które gdzieś tam się pochowały, są nieaktywne. W związku z tym to szczepienie ma za zadanie przypomnieć naszemu organizmowi, jak to działa. Szczepionki świetnie tolerowane tak naprawdę. W tej chwili u dorosłych, o czym będę mówić w ostatniej części audycji pokrótce, mamy refundowaną szczepionkę przeciw pneumokokom, pojedyncza dawka, poliwalentna szczepionka. Naprawdę kompletnie tutaj się nic nie dzieje. Może delikatny ból ręki u niektórych i to jest wszystko. I mamy świetne zabezpieczenie przeciw sepsie pneumokokowej, zapaleniu płuc, które może występować u osób dorosłych. I warto skorzystać z tej szczepionki, bo w pewnych grupach po 65 roku życia, zależy to od chorób, które dana osoba ma, szczepionka jest kompletnie bezpłatna, a tak naprawdę koszt tej szczepionki to jest około 300 zł. I tutaj do tych szczepionek też należą szczepionki przeciw grypie. Przypominam, że te szczepionki, nie wiemy jaki będzie system dystrybucji, bo to się akurat co roku zmienia, ale grypę szczepimy raczej w jesieni. Natomiast tu chciałabym się skupić na tych szczepionkach, które możemy teraz podać. Jest mniej infekcji, więc jest to bardzo dobry okres na wykonanie szczepień profilaktycznych, żeby też przygotować swój układ immunologiczny do okresu jesienno-zimowego. No i wreszcie te najnowsze szczepionki mRNA wektorowe, które zawierają tylko informację genetyczną, na podstawie której wytwarzany jest antygen już w komórce osoby zaszczepionej. Zasada działania, przypominam, naturalna odpowiedź jest jakby imitowana. Szczepionka ma przypominać, ma jakby pokazywać, że mamy do czynienia z infekcją, żeby organizm sobie zaradził. Ale jednoczasowo jakby szczepionka nie niesie za sobą tych powikłań, które niesie normalna infekcja. Bo w normalnej infekcji nigdy nie wiemy, czy nas zaatakuje milion wirusów grypy, czy 10 wirusów grypy, jak one się szybko będą namnażać, jak one będą wyglądać, prawda, czy dojdzie do zapalenia płuc, czy pojawi się inne powikłanie. W przypadku szczepionki podajemy zawsze wystandaryzowaną ilość tego antygenu, który ma wywołać odporność. I wiemy, że on objawów chorobowych nie wywoła. Może wywołać objawy przypominające infekcję, bo mamy do czynienia z odpowiedzią immunologiczną, czyli może się pojawić gorączka, może się pojawić jakieś osłabienie, może się pojawić ból mięśni, ale nie dochodzi do rozwoju choroby. Oczywiście czasem mówicie, o ja po szczepieniu się tak rozchorowałem, że po prostu gorączka i tak dalej. No niestety może tak być, że badamy się w konkretnym dniu, prawda? Często tak naprawdę w przypadku szczepienia na grypę nie wymagane jest kompletnie żadne badanie. Po prostu czujemy się dobrze, szczepimy się. Ale możemy być w okresie już infekcji. Wiemy, że większość chorób infekcyjnych ma okres wylęgania jakiś, prawda? Niektóre 4 dni, niektóre 3 dni, ospa 21 dni, więc może być taka sytuacja, że nawet nie wiemy, że jesteśmy zakażeni i jednoczasowo otrzymamy szczepionkę i rzeczywiście koincydencja czasowa może się zdarzyć. Czy odporność poszczepienna wymaga czegoś od naszego organizmu? No tak, no oczywiście, jeśli mamy, jesteśmy w trakcie immunosupresji, to możemy się, czy immunosupresji, czyli otrzymujemy leki, które obniżają naszą normalną odporność. No to też niestety spodziewamy się, że być może nasza odpowiedź na szczepionkę będzie gorsza. Dlatego u osób w pewnych grupach wiekowych, w grupach chorobowych, czyli na przykład u osób po przeszczepie narządów różnych, także szpiku, u osób, które są w trakcie chemioterapii, spodziewamy się, że ta odpowiedź może być gorsza. Co jest bardzo ważne, osoby w tej chwili leczone onkologicznie muszą być i powinny być, taki dobry onkolog nie rozpocznie leczenia chemioterapeutycznego bez zrobienia kilku rzeczy. Pacjent powinien być zaszczepiony. Na co umierają pacjenci w trakcie leczenia onkologicznego, w trakcie immunosupresji? Na sepsę. Oni najczęściej w tej chwili pacjenci nie umierają z powodu szpiczaka, ale umierają z powodu zakażenia, do którego dochodzi z powodu tego, że ich układ immunologiczny jest osłabiony. Czyli tak naprawdę my, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, chcemy współpracować z onkologami w ten sposób, że dobrze, pacjent rozpocznie chemioterapię, rozpocznie radioterapię, ale musi zrobić schemat szczepienia. Radioterapeuta, kwalifikując pacjenta do radioterapii, najczęściej nie widzi już tego pacjenta z zapaleniem płuc, z sepsą czy z innymi powikłaniami, bo ten pacjent już do niego nie trafia. Natomiast my się borykamy z tym, boryka się oddział pulmonologiczny czy interna, że dostaje bardzo pacjenta ciężko chorego na zapalenie płuc. A wystarczyłoby zrobić kilka rzeczy wcześniej, prawda? Wtedy, kiedy nasz układ immunologiczny jeszcze działa, jest w stanie wytworzyć odpowiednie przeciwciała, po prostu zaszczepić się według odpowiedniego schematu.
Zrozum to, co powiem. Spróbuj to zrozumieć dobrze. Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe albo noworoczne, jeszcze lepsze może. O północy, gdy składane, drżącym głosem niekłamane, z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Nie myśl, że nie kocham lub że tylko trochę. Jak cię kocham, nie powiem, no bo nie wypowiem tak ogromnie, bardzo jeszcze więcej może. I dlatego właśnie żegnaj, zrozum dobrze, żegnaj. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Ze mną można tylko w dali znikać cicho.
Zatem jakie szczepienia mogą być realizowane, czy powinny być realizowane u osób po 19 roku życia? Szczepienia dla osób dorosłych niestety są szczepieniami zalecanymi i w większości odpłatnymi. Z tego, od tej odpłatności wyłączone jest szczepienie przeciw COVID-19. Zachęcam, bardzo dobry okres do wykonania szczepienia przeciw COVID-19. Nową szczepionką z nowym układem genetycznym. Przygotowanie się do jesieni. Bezpłatna zwykle po 65 roku życia do tej pory była szczepionka przeciw grypie i pewnie tak zostanie. I wreszcie bezpłatna w pewnych grupach wiekowych jest tylko szczepionka przeciw pneumokokom. Mamy też sytuacje, w których sanepidu możemy otrzymać dla pewnych osób z grup kontaktu przeciw żółtaczce typu B. Czyli jeśli robicie szczepienie przeciw żółtaczce typu B przed zabiegiem operacyjnym, to jest szczepienie płatne. Zatem jakie mamy szczepienia, które zalecane są w populacji osób dorosłych? Czyli tak jak powiedziałam, cała populacja tak naprawdę powinna się zaszczepić przeciw WZW typu B. Osoby, które przygotowują się do zabiegów operacyjnych, wiedzą, że to szczepienie, tam chirurg w którymś momencie się zapyta, czy jest pan, pani zaszczepiona. Bezpłatne szczepionki, o których powiedziałam. Szczepionka, o której już mówiliśmy, czyli błonica, tężec, krztusiec. Mieszkamy na wsi. I każdy, zresztą jak przypadek, który opowiadałam z Warszawy, to nie ma istotnego znaczenia, czy mieszkamy na wsi, czy w mieście. Tak naprawdę szczepionka przeciw błonicy tężcowi i krztuścowi zalecana jest raz na 10 lat. Kobiety w ciąży szczepią się w każdej ciąży i to ma zapobiegać zakażeniu noworodka na krztusiec. Czyli wszystkie osoby, które nie są kobietami w ciąży, wystarczy, że zaszczepią się raz na 10 lat. Natomiast kobiety w ciąży szczepią się tą szczepionką w każdej ciąży. Szczepionka, uzupełnienie szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce. Wszyscy nieszczepieni, a osoby szczepione jedną dawką, nieszczepione nigdy dwie dawki otrzymują. Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Zachęcam, coraz więcej kleszczy, bardzo dużo tych infekcji wirusowych centralnego systemu nerwowego. Szczepionka skuteczna w 100%. Wymaga przypominania, bo to jest szczepionka inaktywowana, schemat normalny, trzydawkowy i potem raz na 5 lat przypomnienie. Bardzo, tak jak powiedziałam, tutaj 100% pewność. Osoby, które się zaszczepiły, na pewno na kleszczowe zapalenie opon mózgowych nie zachorują. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B. Szczepionka na przeciw WZWA, zalecana szczególnie osobom podróżującym, gdziekolwiek. Szkoda po prostu tracić swoich wakacji na chorowanie na żółtaczkę typu A. Ta żółtaczka akurat, jeśli chodzi o onkogenność, w przeciwieństwie do żółtaczki, do zakażenia typu B, nie ma tutaj z nią problemów, ale potrafi zepsuć dobre 2-3 miesiące, zanim rzeczywiście nasza wątroba się zregeneruje. I tutaj tak naprawdę, jeśli planujemy szczepienie na żółtaczkę typu B, można to połączyć. Natomiast jeśli już mamy tam to szczepienie, to są dwie dawki i odporność jest na całe życie i tutaj też nie ma z tym problemów. No i wreszcie jedna z moich ulubionych szczepionek w populacji osób dorosłych, czyli szczepionka przeciw pneumokokom. Cóż to jest pneumokok? Inaczej tak zwana dwoinka zapalenia płuc, streptococcus pneumonie. Bardzo niebezpieczna bakteria, która może wywołać u człowieka szereg różnych chorób, w zależności od tego, jaką część organizmu zaatakuje. Streptokokus pneumonie, klasycznie zapalenie płuc. Najgroźniejszą postacią choroby jest inwazyjna choroba pneumokokowa, czyli sepsa. Najczęściej mamy tutaj, na początku jest zwykle zapalenie płuc, bakteriemia, czyli bakteria jest w krwi, dochodzi do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, no i uogólnionej choroby infekcyjnej, czyli posocznicy. Do nieinwazyjnych postaci należy najczęściej zapalenie zatok obocznych nosa, zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc bez bakteriemii, czyli takie, których to zakażenie jest ograniczone tylko do płuc. Czy warto się zaszczepić przeciw tej bakterii? No oczywiście. Po pierwsze, niestety nadal co dzisiaj odkryłam z pewnym zdziwieniem. Mimo tego, że kampanie nie lecz się sam antybiotykiem, wywołasz oporność, zniszczysz sobie układ immunologiczny, to leczenie kataru antybiotykiem gdzieś tam nadal istnieje. To oczywiście jest olbrzymim błędem. Stosowanie antybiotyku w za małej dawce, w za krótkim okresie czasu, 2-3 tabletki, a już mi pomogło, powoduje, że niestety możemy sobie wywołać oporność naszych własnych bakterii i potem się okaże, że jeden, drugi, trzeci antybiotyk nic nie działa. Wyhodowaliśmy sobie na przykład jakąś klebsielę antybiotykooporną. Także nie wchodzimy w to leczenie sami. Większość infekcji, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, to są infekcje wirusowe. Leczymy się tylko objawowo. Im mniej leków, tym lepiej. Układ immunologiczny stymulujemy, czy przygotowujemy go do właśnie infekcji poprzez szczepienia i poprzez różne inne niefarmakologiczne metody. Aktywność fizyczną, prawidłowa suplementacja witaminy D3, prawidłowe nawodnienie, tutaj teraz przebywanie na słońcu, to wszystko może zadziałać. Natomiast jakby celowana aktywizacja układu immunologicznego to jest szczepienie. U osób po 65 roku życia, które chorują na cukrzycę, przewlekłą chorobę serca, przewlekłą chorobę płuc, czyli tutaj jest astma i POHP, choroby onkologiczne, po przeszczepach wszystkich narządów, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, implant ślimakowy, mówiłam, prawda, pneumokoki bardzo często atakują ucho środkowe, po przeszczepieniu i z niedoborem układu immunologicznego, czyli przede wszystkim zakażenie HIV, ale także inne wrodzone wady układu immunologicznego, to kwalifikuje do bezpłatnego szczepienia przeciw pneumokokom. I tutaj potrzebna jest recepta. Recepta jest na szczepionkę Prevenar 13, to jest lokowanie produktu, ale tylko ta szczepionka jest dostępna na receptę. Szczepionka 13-walentna. W tej chwili mamy już w Polsce dostępną szczepionkę 20-walentną. Ona już też wchodzi do kalendarza szczepień dla małych dzieci, więc raczej mam taką metodę, że jeśli mamy tą refundację i ta szczepionka rzeczywiście udaje się z odpłatnością 0 zł, to zwykle piszę tą szczepionkę Prevenar 13. Natomiast jeśli nie ma wskazań do refundacji, no bo nie wszyscy mamy te choroby, a tak naprawdę wszyscy powinniśmy się zaszczepić, to raczej zachęcam już do szczepienia szczepionką 20-walentną, czyli ta, która ma więcej tych antygenów w sobie. Różnica cenowa jest niewielka, tutaj 20 zł, w związku z tym nie ma sensu jakby szczepić się tą 13, jak mamy już dostępną 20-walentną. Szczepienia tak naprawdę, czy pneumokoki, grypa, mogą być podawane jednoczasowo. My tutaj nie mamy kompletnie z tym żadnych problemów. Nie ma nasz układ immunologiczny, więc też z tego musimy sobie zdawać sprawę, że nasz układ immunologiczny świetnie funkcjonuje. Im więcej tych antygenów, tym on jest po prostu bardziej aktywny, cieszy się, dobra, działamy. No, on nie lubi być też w uspaniu, prawda? Lubi być aktywny. To tutaj nie ma problemów, jeśli ktoś się chce szczepić jednoczasowo. Natomiast ja zachęcam teraz do szczepienia na pneumokoki, bo naprawdę mamy okres taki trochę mniej chorujemy, łatwiej się trochę dostać też do lekarza, być może łatwiejsza jest ta dostępność. Naszej przychodni szczepionkę możecie spokojnie zamawiać przez SMS-a, przez maila, możecie podejść. Oczywiście lekarz, który wypisuje receptę, sprawdza te kwalifikacje do tej refundacji i na tej podstawie pisze albo tą zniżkę, albo tą. Szczepionka, która jest nierefundowana, Apexnar, raczej ją posiadamy w przychodni, żeby już po prostu ułatwić to szczepienie. Co do szczepienia przeciwko błonicy tężcowej i krztuścowi, to ta szczepionka jest nierefundowana. W związku z tym, jeśli na przykład ktoś miał bardzo długi odstęp od szczepienia na tężec, I jest po skaleczeniu i musimy robić schemat znowu trzydawkowy tego szczepienia, no to też zachęcamy, żeby w trakcie tego schematu przynajmniej jedna szczepionka z tego była tą szczepionką poliwalentną, żeby uzupełnić ten krztusiec. Warto też tą szczepionkę zrobić teraz. Przygotować się do okresu jesieni i zimy, no bo mamy na to czas dobry, prawda? Także tutaj myślcie o tym. Zawsze możecie zapytać na wizycie, czy mi się należy jakaś tam szczepionka. Ale tak jak mówię, szczepionka błonnica, tężec, krztusiec jest szczepionką nierefundowaną i to też raczej zamawiamy w naszej przychodni, żeby już uniknąć możliwości jakby złego przechowywania szczepionki. Raczej staramy się, żeby one były u nas na miejscu i od razu są podawane. Koszt szczepienia tutaj, tą jedną dawką tej szczepionki, to jest około 120 zł, w zależności oczywiście od tego, jaką dostaniemy dostawę z hurtowni. Czy wiek i stan zdrowia, czy ciężkość chorób ma wpływ na to, czy my szczepienia zalecamy, czy nie? No, wbrew pozorom, im bardziej ciężko chory pacjent, czyli im więcej ma tych chorób, czy niewydolność serca, czy cukrzycę, no to my chętniej widzimy go w tej grupie, która się zaszczepi, bo z takim pacjentem mamy najczęściej większy problem z leczeniem nawet prostych chorób. Także często ten argument, a mi się już tam nie chce, prawda, co ja się będę szczepił, już mi nie zależy. Ale wbrew pozorom potem ktoś choruje na zapalenie płuc i musimy dać te 3-4 leki, antybiotyk, steryt, jakieś leki wdechowe, wszystko, prawda. To wszystko też niesie ze sobą pewną uciążliwość leczenia i też no, problemy z ordynacją tych leków. Także nawet pacjenci leżący mogą być zaszczepieni. No może tutaj akurat na przykład tężec się im może nie przydarzyć, ale akurat w Polsce właściwie w Europie mamy dostępną, jeśli chodzi o krztusiec, zawsze szczepionkę połączoną z tężcem. Czyli tutaj jakby nie mamy wyboru. Jeśli chodzi o podróże oczywiście, osób dorosłych i dzieci, no to tutaj zawsze przed podróżami ten schematy, które my stosujemy tutaj w tej chwili u dzieci, to one w trakcie podróży jakby są wystarczające, natomiast nie ma w tym schemacie żółtaczki typu A. To, co powiedziałam już tam w którymś momencie, że szkoda nawet tygodniowy wyjazd gdzieś do tutaj powszechnie odwiedzanych ciepłych krajów, Egipt, Turcja, może się skończyć zakażeniem WZW typu A. No i wtedy te 6 do 2 miesięcy, czasem nawet 3, mamy rzeczywiście pod hasłem choroba. W związku z tym, czy warto? Myślę, że nie. Więc jeśli ktoś w ogóle planuje, a coraz więcej z nas wyjeżdża w różnych kierunkach, to o tym szczepieniu warto pomyśleć wcześniej. Oczywiście też bardzo ważne jest to, że dlaczego teraz jest dobry okres. Każda szczepionka to nie jest tak, że mamy szczepienie, wychodzicie z gabinetu i ja już jestem odporny. Każda z tych szczepionek musi mieć odpowiedni okres czasu, żeby to szczepienie zadziałało, żeby pojawiły się te przeciwciała. Zatem warto o tym pomyśleć teraz. Jeśli chodzi o podróże, no to myśleć teraz, skoro planujecie wyjeżdżać w wakacje, to jest taki w ogóle ostatni dzwonek na szczepienie przed podróżą. Ale mówiąc o szczepieniach, oczywiście ja mam na myśli tutaj każdego dorosłego, który chce się zaszczepić, tutaj nie ma jakby problemu. Natomiast kto powinien o sobie myśleć jak o osobie w grupie podwyższonego ryzyka? No przede wszystkim wszystkie osoby po 60 roku życia, nawet jak są zdrowe jak dzwon, tak im się wydaje, prawda? Osoby, które mają cukrzycę. Cukrzyca to jest w ogóle szczególna choroba. Więc każda osoba z cukrzycą, niezależnie od wieku, powinna pomyśleć o sobie i o swoich szczepieniach. Przewlekłe choroby układu krążenia, czyli choroba niedokrwienna serca i niewydolność serca. Choroby układu oddechowego, czyli POHP, astma oskrzelowa, różne inne teraz powikłania mamy po COVID-ach, mleczna szyba i tak dalej. Przewlekła choroba nerek, to jest też ciężka choroba, która powoduje, że ten układ immunologiczny, ponieważ nerki biorą udział w tych całym układzie, niestety powoduje, że ta odporność jest trochę gorsza. Osoby otyłe, Tutaj to, abstrahując od wszystkiego, że niewydolność oddechowa w trakcie infekcji się pojawia wcześniej, to sama otyłość powoduje, że układ immunologiczny jest osłabiony. Wszystkie osoby z chorobami nowotworowymi, czyli w trakcie leczenia, po leczeniu, niezależnie od tego, w którym jesteśmy etapie, warto się skonsultować, czy mogę się zaszczepić, czy już powinienem i jak to wygląda. Osoby z niedoborami odpornościowymi, ale one zwykle są prowadzone w poradniach immunologicznych i gdzieś tam już słyszą o tym, że to szczepienie jest ważne. Palacze tytoniu. Kobiety w ciąży są osobną grupą, która ma trochę inne też zalecenia i u nich tutaj troszeczkę inne zalecenia stosujemy niż w ogólnej populacji. No i wreszcie pensjonariusze, szczególnie domów opieki społecznej. Czy warto porozmawiać ze swoim lekarzem o szczepieniu? Tak, oczywiście, że warto. Warto się zapytać. Zachęcam do uzupełniania tego swojego kalendarza szczepień rozsądnie i według priorytetów naszego zdrowia. Natomiast naprawdę z punktu widzenia lekarza teraz jest świetny okres do uzupełnienia tych szczepień, które mogą się nam przydać w okresie jesiennym i z których na pewno po prostu skorzystamy. Myślę, że to już na dzisiaj wszystko o szczepieniach. Dziękuję bardzo za wysłuchanie audycji. Mam nadzieję, że linia muzyczna, Stare Dobre Małżeństwo wpisało się trochę tak w moją profilaktyczną audycję. I mam nadzieję, że będziemy się słyszeć za 2 tygodnie. Przypominam jeszcze na zakończenie, bo w profilaktyce to jest bardzo ważne, aktywność fizyczna, przynajmniej 30 minut dziennie, 4 razy w tygodniu, 45 minut aktywności umiarkowanej, obowiązkowe dla wszystkich. Aktywność umiarkowaną rozumiemy przez aktywność dostosowaną do stanu naszego zdrowia, czyli nie wszyscy biegniemy maraton. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. W kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć. I wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. Nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę. I wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię usną, już jesteś ich bratem. Anioły wieszczackie, wieszczackie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Wieszczackie anioły, anioły wieszczackie, gdy skrzydłem cię usną, już jesteś ich bratem. Thank you.